Otwórzmy dzisiaj Ewangelię według Mateusza, rozdział 5 i będziemy czytać od wiersza 43 do 48. Wiecie, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a swego wroga będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie waszych wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem każe swemu słońcu wschodzić nad złymi i nad dobrymi i deszcz daje sprawiedliwym i niesprawiedliwym. Jeśli kochalibyście tylko tych, którzy was kochają, jaką nagrodę mieć będziecie? Przecież celnicy czynią podobnie. Jeśli jesteście życzliwi tylko dla swoich braci, co szczególnego czynicie? Nawet poganie tak postępują. Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Bracia i siostry, swego czasu zastanawialiśmy się nad tym, jak się odnosić do ludzi złych, do ludzi niegodziwych. I to było na podstawie wcześniejszego fragmentu, od wiersza 38, gdzie jest mowa, że oko za oko, ząb za ząb, ale Pan Jezus miał inne podejście. Chodziło o to, żeby się nie mścić. Dlatego, że odwet to jest sposób na życie tego świata. Na pytanie, czy powinniśmy się mścić, ludzie często mówią, nie pozwolę, by mu to uszło na sucho. Człowiek się czuje lepiej, kiedy się zemści. Albo jeśli nie oddasz ciosu, to stracisz do siebie szacunek. Wtedy właśnie mówiliśmy, że chrześcijanin, nawet gdy jest nakłaniany, aby utracić czy jakiś majątek, czy stracić swój czas, na przykład gdy Rzymianin nas zgodnie z prawem zmuszał, abyśmy szli z nim jedną milę i nieśli jego ciężar. Gdy się kończyła ta jedna mila i według prawa powinien był nas puścić, my właśnie, zamiast czuć do niego żal, czy myśleć o jakimś odwecie, mówimy, ze względu na Chrystusa pójdę z tobą jeszcze jedną milę i ci poniosę jeszcze jedną milę. I właśnie Pan Jezus, dając te przykłady zaniechania odwetu, oczekiwał, że my będziemy rezygnować z utraty swojej dumy. Gdy ktoś nas uderzy w policzek prawy, z lekceważeniem, to my pozwolimy, aby uderzył nas i w lewy. Ale mamy za przykład Jezusa, który znosił takie ataki więcej niż jeden raz. Dlatego też i co mamy zrobić wobec naszych nieprzyjaciół? Czy tylko się powstrzymywać, czy tylko im pozwalać, aby zaspokoili swoje oczekiwania, czy też coś więcej? I właśnie w tym fragmencie, który czytaliśmy, jest mowa o miłości. Po raz pierwszy w tym kazaniu napotykamy wyraz miłość. W jaki sposób mamy kochać swoich wrogów? Po co ich w ogóle kochać? Rzeczywiście tutaj czytamy, że powiedziano, iż będziesz miał w nienawiści swego wroga. Ale gdy patrzymy do Starego Testamentu, to na przykład w 3 Księdze Mojżesza, rozdział 19, 18 wiersz, jest mowa, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego i nie ma tam tej części drugiej, że będziesz nienawidził swego brata. To była już interpretacja nauczycieli Pisma, dlatego że oni rozumieli, iż bliźnim jest członek narodu wybranego, narodu izraelskiego. A więc tych obcych to można kochać, powiedzmy, mniejszą miłością. A potem zaczęto aprobować nawet i nienawiść. A więc bliźni to mój rodak, natomiast obcy to jest ktoś, kogo nie muszę tak kochać jak swego rodaka. A potem już doszło do tego, że jak czytamy w rękopisach z nad Morza Martwego we wspólnocie z Qumran. Posłuchajmy. Aby członkowie wspólnoty, tej wspaniałej wspólnoty z Qumran, kochali wszystkich synów światła, każdego według przypadającego mu losu w Bożym planie, a nienawidzili wszystkich synów ciemności, każdego zgodnie z jego winą, zasługującą na Bożą pomstę. I właśnie Stary Testament nie upoważnia, by taką postawę przyjmowano. To raczej interpretatorzy dla wygody uczyli, że wrogów należy nienawidzić. Czytamy na przykład w 2 Księdze Mojżesza, rozdział 23, wiersz 4. Jeśli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła twego nieprzyjaciele, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeśli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. Więc spójrzmy. Chodzi tylko o osła, tylko o zabłąkanego wołu. Trzeba pomóc temu zwierzęciu, nawet gdy jest to zwierzę naszego nieprzyjaciela. Albo w Księdze Przypowieści, rozdział 25, wiersz 21. Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, podkreślam, nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan ci odpłaci. A więc widzimy wyraźnie, że Stary Testament zalecał życzliwość wobec nawet nieprzyjaciół. Jednakże Stary Testament nie poszedł nigdy tak daleko jak słowa Pana Jezusa. On mówi, módlcie się za tych, którzy was prześladują. A w Ewangelii Łukasza jest powiedziane, którzy was znieważają. I w Ewangelii Łukasza czytamy w 6 rozdziale, miłujcie waszych wrogów. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. A więc mamy wyjść naprzeciw z miłością. Nie z powstrzymywaniem się przed odwetem, nie przed życzliwą pomocą, ale mamy pójść z aktywną miłością. I stąd mamy się o swoich wrogów modlić. Módlcie się za tych, którzy was prześladują, którzy was znieważają. No i czymże tutaj w tym przypadku byłaby modlitwa? Jest to swego rodzaju papierek lakmusowy. Potwierdza, czy ktoś naprawdę kogoś kocha. Gdy się zbliżamy do światła Bożej obecności, to wtedy w takiej atmosferze modlitwy, szczerej z Bogiem rozmowy, wyjawiamy nasze prawdziwe uczucia, które nas drzemią. Czasem ukrywamy je pod zasłoną słów, ale w modlitwie trudno być człowiekiem nieszczerym, skoro rozmawiamy z tym, który nas widzi. A też gdy się w modlitwie zaczniemy życzliwie wyrażać o naszych wrogach do Boga, który wszystko wie, to On widzi, jakie mamy uczucia, postawę, czy to rzeczywiście szczere jest w nas. I wtedy to nas przygotowuje do kontaktu z tymi ludźmi już przy spotkaniu. I sam powiedziane jest, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. A więc mamy użyć słów. Użyliśmy tych słów najpierw w modlitwie, a teraz użyjemy tych słów w kontakcie z naszym nieprzyjacielem, z naszym wrogiem. I na zniewagę jakąś zareagujemy uprzejmie. Będziemy już przygotowani przez tę modlitwę. I autor przypowieści na przykład mówi nam, że odpowiedź łagodna. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Jest to Księga Przypowieści, 15 rozdział, 1 wiersz. A więc słowa. Słowa w modlitwie, słowa też w kontakcie bezpośrednim z naszym nieprzyjacielem. Też i wrogów mamy kochać czynami. Łukasz 6 rozdział, czytamy, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. A więc zaczynamy najpierw od wybaczenia. W modlitwie, w naszym rozmyślaniu wybaczamy. Nastawiamy się na wybaczenie, na zrozumienie. Ale potem przechodzimy do pozytywnego działania. Mówiliśmy wcześniej, jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, to go nakarm chlebem. Jeśli pragnie, no to go napój wodą. No i ktoś powie, no ale dlaczego mamy tak właśnie postępować? Dlaczego wobec wrogów mamy mieć takie podejście życzliwe, podejście miłości? No, można powiedzieć tak po ludzku, z powodów praktycznych i też na pewno uzasadnionych. Nienawiść pomnaża nienawiść. To będzie błędne koło kłótni, napędzane koło wrogości, nieszczęścia. Jedynym sposobem, by przerwać to koło, tę spiralę, by się wyrwać z tego, jest właśnie postawa miłości. Można powiedzieć, że nienawiść przede wszystkim niszczy nas samych, kaleczy naszą duszę, wypacza naszą osobowość. Gdy reagujemy na te wszystkie okoliczności, na tych ludzi nienawiścią, to nas straszliwie kaleczy. A więc miłość sprawi, że będziemy zdrowsi wewnętrznie. Też można powiedzieć, że najlepszą sposobem, metodą przemiany wroga w przyjaciela jest właśnie miłość. To zawsze mi się przypomina to, co David Wilkerson powiedział do młodocianego gangstera na ulicy Nowego Jorku. choćbyś mnie zabił i pokrajał swoim nożem na 1000 kawałków, to każdy z nich powie: kocham cię. I wiemy, jaka nastąpiła później w tym zatwardziałym przestępcy przemiana, bo miłość jest najlepszym sposobem na przemianę wroga w przyjaciela. No i to są takie bardzo dobre rady i wydawałoby się, że można na tym zakończyć, ale to są rady ludzkie. To są praktyczne podejścia, ale ludzkie. Jezus nie podaje żadnego z tych powodów. Jakież to podaje? Spójrzmy. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wiersz 45. Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. A więc miłowanie wrogów odzwierciedla ten rodzaj miłości, jaką nasz Ojciec ma w niebie. Gdy miłujemy wrogów, to znaczy, że udowadniamy. Udowadniamy to, że naszym Ojcem jest Bóg w niebie, który cały świat umiłował i dał swego Syna do tego wrogiego świata, aby ten Syn zmarł dla ratunku każdego grzesznika. A więc nasza przynależność, nasz ród, nasz rodowód jest w Ojcu miłości, w Bogu, który jest miłością. Dalej wiersz 45 powiada, że właśnie Bóg, ten Bóg pełen miłości, każe swemu słońcu wschodzić nad złymi i nad dobrymi. I też deszcz daje i sprawiedliwym, i niesprawiedliwym. No i czasami nawet się wydaje, że podczas tego dobrego działania słońca czy deszczu, to nawet niesprawiedliwi czasami rozkwitają bardziej niż prawi. Ale to oznacza, że Bóg przygarnia, Boża miłość przygarnia nawet tych, którzy są nastawieni wobec Niego wrogo. I to jest Boża życzliwość, to jest Boże działanie miłości. Miłości, która sprawia, że ludzie otrzymują dobro, mimo że na nie nie zasługują. Albo wiersz 46. Jeśli kochalibyście tylko tych, którzy was kochają, jaką nagrodę mieć będziecie? Przecież celnicy czynią podobnie. To właśnie zestawienie celnicy, a więc ci pogardzani, ta grupa społeczna, zawodowa, pogardzana, bo uważali byli za kolaborantów z okupantem, za zdzierców, za przekupnych ludzi. I właśnie celnicy kochali tych, którzy ich kochają, a byli nieżyczliwi wobec tych, którzy wobec nich byli opryskliwi. Jeśli my byśmy robili to samo, to bylibyśmy podobni. Ale właśnie chodzi o to, że ta miłość, o jakiej mówimy, ta Boża miłość, jest wyróżnikiem. Dlatego też i następny werset powiada, że mamy robić coś osobliwego, coś szczególnego. I spójrzmy. A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? A więc coś szczególnego, coś osobliwego. Jeśli tylko byśmy pozdrawiali swoich, tylko braci, tylko życzliwych, to byśmy czynili to samo, co robią ludzie wokoło. A my musimy być ludem szczególnym. I dlatego też ciepłe uczucia mamy rezerwować nie tylko dla grona bliskich znajomych, ale też i dla tych, którzy wyrządzili nam krzywdę, dla wrogów. Jest to nadzwyczajny znak chrześcijanina, który potrafi właśnie, jak Pan Jezus, nawet swoim życiem, a potem śmiercią, nasz Pan potwierdził, że On kocha. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, bo nie widzą, bo nie rozumieją, co czynią. I to wcale nie była oznaka słabości, gdy na krzyżu Golgoty takie słowa wypowiadał. To wcale nie oznaczało, że utracił szacunek dla siebie. Ale to był dowód ogromnej siły i odwagi. Odwagi wobec przerażającego okrucieństwa, niesprawiedliwego cierpienia. I nawet Łotr na krzyżu został tym poruszony. Wyznał swoje winy, swoje grzechy i usłyszał, że raj, to tam, gdzie Jezus idzie, to miejsce jest również i dla Niego. A więc taka jest Boża miłość, która ogarnia wszystkich nieprzyjaciół, wrogów. I to jest coś szczególnego, osobliwego. Tam pod krzyżem nawet ten rzymski setnik, gdy zobaczył to wszystko, usłyszał, zobaczył, co się dzieje też ze słońcem, z ziemią, powiedział: to prawdziwie, zaiste, to był Syn Boży. I właśnie ta osobliwość, ten szczególny znak chrześcijanina, miłość wobec bliźnich, również nieprzyjaciół, wrogów, sprawia, że świat nas będzie słuchał. Świat usiądzie, jak kiedyś słuchał Jezusa, też będzie nas słuchał, gdy mnie słuchali i was słuchać będą, gdy mnie prześladowali i was będą prześladować. A niezależnie od tego, zawsze będziemy jednakowi, pełni miłości i życzliwości, nawet wobec naszych nieprzyjaciół. I właśnie ten cały fragment, który się rozpoczyna w tym 5 rozdziale od wiersza 17, gdzie jest mowa, że Pan Jezus nie chce rozwiązać zakonu, proroków. Po prostu On chciał tylko wyprostować wszystko to, co było wykrzywione przez nauczycieli Pisma Świętego. Ale też tam dalej powiedziane jest, że On przyszedł, aby wypełnić, a wyraz wypełnić, nieraz mówiliśmy, nie oznacza wcale w oryginale wykonać, nie, ale uczynić z czegoś pełnię, doskonałość, żeby coś było pełnią, a nie tylko jakimś fragmentem, jakąś częścią. I właśnie Pan Jezus stał się pełnią tego wszystkiego i oczekuje, żebyśmy my również stali się doskonali. Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec wasz w niebie doskonały jest. I gdybym teraz zapytał, kto z nas jest doskonały, to oczywiście nikt z nas by nie powiedział, że jest doskonały, bo wiemy, że nam wiele brakuje. Ale chcę naszą uwagę zwrócić na wiersz 20 tego 5 rozdziału, który powiada, że nasza sprawiedliwość ma być przewyższająca sprawiedliwość nauczycieli prawa i faryzeuszów. I właśnie ci nauczyciele prawa i faryzeusze byli skłonni wykorzystywać dobre Boże przykazania, dobre Boże zalecenia prawa w Starym Testamencie, wykorzystywać do przykrycia swoich słabości. I właśnie, gdy czytamy rozdział 5, rozdział 6, to Pan Jezus tam cały czas prostuje, że dawniej mówiono, że starsi mówili, ale ja wam powiadam. Powiedziano przodkom, ale ja wam powiadam. I spójrzmy, zobaczmy na te teksty. Teraz nie będę ich analizował, bośmy to już robili w swoim czasie. I to właśnie jest ten wyraz doskonałość. To nie jest jakiś wymóg pozornie niemożliwy. Jezus by nigdy nie powiedział, abyśmy robili coś, co jest niemożliwe. Jeśli mówi, że mamy być doskonali jak Ojciec w niebie, to oczywiście nie oznacza, że mamy mieć wszystkie atrybuty Boga i być bogami. Nie, nie. Tu chodzi o coś, co jest dostępne również i dla nas dzięki Bożej mocy. Dzięki temu, że poznanie Jezusa Chrystusa, wszystko, co potrzebne jest nam do życia pobożności, nam już daje to poznanie, mówi nam apostoł Piotr w swoim liście. Bo wyraz doskonałość, kochani, oznacza ci, którzy osiągnęli zamierzony cel. Ci, którzy się stali zupełni, czy całkowici, pełni, dorośli, dojrzali, w pełni rozwinięci. A więc jeszcze raz. Doskonały to ten, który osiągnął cel zamierzony. Ten, który stara się być pełny, kompletny, dojrzały, dorosły, w pełni rozwinięty. Czy to nie jest możliwe w Jezusie Chrystusie? Zawsze pamiętam, jestem pod wrażeniem pewnego wersetu i pozwólcie, że teraz go razem z wami otworzę. Jest to pierwszy list do Koryntian. I tam jest rozdział 1 i jego końcówka. I spójrzcie, jakie tam są piękne słowa, powiedziane właśnie w kontekście i Jezusa, i nas. I wiersz 30. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. Jesteśmy w Chrystusie Jezusie, nie obok, patrząc na Niego, uczymy się od Niego, usiłujemy. Nie, jesteśmy w Nim, w Chrystusie, który stał się dla nas mądrością od Boga. Stał się dla nas sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Zauważmy, Chrystus w nas, my w Nim i On w nas staje się mądrością od Boga. Nie to, że mamy mądrość od Boga, a mamy Chrystusa w sobie, w nas. On w nas mieszka, my w Nim, który jest mądrością od Boga dla nas, naszą mądrością od Boga. Mamy w sobie sprawiedliwość Bożą. Chrystus jest naszą sprawiedliwością, naszym usprawiedliwieniem w nas, naszym poświęceniem i odkupieniem. A więc mamy w sobie, dzięki temu, że w nas mieszka Słowo Boże, Duch Święty. Mamy w sobie możliwości, które z nas tryskają, jak te rzeki żywej wody, tryskają w nas, z nas. I stąd stać się człowiekiem, który osiąga cel zamierzony, jest łatwiej niż komuś, kto jest obok Jezusa. Stać się dojrzałym, dorosłym, w pełni rozwiniętym jest możliwe, bo w nas jest Chrystus, ten, który to wszystko w nas sprawia. I stąd nasz Pan oczekuje, abym ja, abyś ty, siostro i bracie, aby Jego uczniowie nie zadowalali się czymś drugorzędnym. O czym myślę? Na przykład, bo zrozumcie, ja myślę o tej pełności, o tym celu zamierzonym. Ktoś z nas walczy z gniewem. Jak ten gniew opanować? Zresztą o tym jeszcze będziemy mówić później. Nie dzisiaj, ale będzie oddzielne kazanie. Jak ten gniew opanować? I wreszcie żeśmy to osiągnęli. I czujemy się zadowoleni. Ale w tym samym czasie, gdyśmy walczyli z gniewem, gdyśmy się uczyli, jak gniew opanować, w tym czasie mieliśmy kłopoty z uczciwością. Bo zdarzyło nam się to i owo w naszym życiu i postępowaliśmy nieuczciwie, musieliśmy kłamać. No i teraz co? Czy jest to pełnia? Gniew załatwiony, ale nieuczciwość nas pokonuje. Pełnia oczekuje, żebyśmy byli ludźmi, którzy i gniew opanowują, ale też i są uczciwi w swoim życiu. No albo ktoś na przykład cieszy się, że się wreszcie nauczył kochać swoich nieprzyjaciół, jest zadowolony, ale równocześnie ulega jakiejś pożądliwości. No i gdzie jest ta pełnia? Gdzie jest ta doskonałość, ta dojrzałość? Nie ma jej. I stąd nasza walka musi dotyczyć i zdobycia umiejętności kochania naszych wrogów miłością Bożą, ale w tym samym czasie, abyśmy również wobec pożądliwości okazali się ludźmi zwycięskimi. I stąd, kochani, mam apel do nas wszystkich. Sięgajmy możliwie najwyżej. Jak najwyżej. Bo jesteśmy wezwani do oddania się sprawie naśladowania naszego Ojca, który jest w niebie. I mamy Go naśladować całym sercem, nie pozornie, nie w niedzielę, ale w całym swoim życiu, całą swoją postawą, całym swoim sercem, wobec wszystkich okoliczności naszego życia. Też mamy wyzwanie, iż mamy być inni, odmienni niż otaczający nas świat. Być ludem osobliwym, szczególnym. Znamy ten tekst listu apostoła Piotra. Jakim jesteśmy narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał. A więc mamy być inni niż świat, który nas otacza, przez to, że mamy inną postawę, niż jest to naturalne wokół nas. No jednym słowem kończąc, jak mamy miłować naszych wrogów? Po prostu iść za przykładem Jezusa Chrystusa.